zespół Atalia, litewski zespół, tego słuchali Państwo w poranku wnet. W Wilnie pada śnieg, w związku z powyższym miasto jest zakorkowane. Pierwszy śnieg korkuje miasto, nie tylko w Wilnie. Patrzę na zegar, goście, którzy mieli dotrzeć do naszego studia, jeszcze ich nie ma, usprawiedliwiają się, jesteśmy z nimi w kontakcie, ale w takim razie posłuchajmy wywiadu i rozmowy z dyrektorem Ossolineum wrocławskiego, ogólnopolskiego Ossolineum z panem Adolfem Jóźwienko. Jaki był los rękopisu pana Tadeusza?
Oj, to bardzo bogata i długa historia, dlatego że Mickiewicz po napisaniu go dawał te karty różnym swoim przyjaciołom, prawda? Ba, oni mu coś za to płacili, oddawali, potem on im jeszcze raz dawał. On był w bardzo trudnej sytuacji. Żył bardzo ubogo i skromnie. Po śmierci Władysławowi Mickiewiczowi udało się większość tych kart odzyskać i wobec pożaru w księgarni luksemburskiej w Paryżu on strasznie dużo stracił, postanowił więc sprzedać rękopis i zwrócił się do księcia Lubomirskiego, kuratora literackiego Ossolineum, czy Ossolineum by nie kupiło. Książę musiał na to odpowiedzieć ze smutkiem, że nie może, bo przed kilkoma tygodniami kupił od Dawida d'Angers popiersie Mickiewicza i splukał się z pieniędzy, nie ma pieniędzy. No to wobec tego on, Władysław, zwrócił się do Stanisława Tarnowskiego, wybitnego uczonego, współtwórcę Polskiej Akademii Umiejętności, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta gałąź krakowska Tarnowskich kupiła rękopis. On był w Krakowie, ale w 1929 roku został przez Tarnowskich z Krakowa sprzedany Tarnowskim z Dzikowa i był w muzeum w Dzikowie, prywatnym tym właśnie, przez Tarnowskich założony. W 1939 roku wybuchła druga wojna. Artur, już w mundurze oficera Wojska Polskiego, zabrał największe cenności ze swego muzeum i pojechał z nimi do Ossolineum, żeby tam je zdeponować i uchronić przed grabieżą przez nacierającą armię niemiecką. Nie przewidział, że 17 września przyjdą tam Sowieci. Jak się oni pojawili, początkowo nie wiedzieli, że tam jest ten rękopis, ale jakoś się dowiedzieli. To było zapakowane szczelnie. Oni to odpakowali. Oczywiście to pakowanie było takie bardzo solidne i ogłosili wszem i wobec, że Artur Tarnowski, graf, krwiopijca ludu uciskanego, postanowił ukryć przed narodem ten rękopis, a oni go teraz dają temu narodowi. Oczywiście kilka tygodni wcześniej, bo to się działo już w jesieni roku 1939, kilka tygodni wcześniej ten naród opowiedział się w referendum, że chce być sowiecki. Ale rękopis był w Ossolineum, został wpisany tam do inwentarza, z tym, że to już nie była biblioteka Ossolineum, tylko biblioteka początkowo Ukraińskiej Akademii Nauk. Potem przyszli Niemcy, powstała wobec tego Staatsbibliothek i dyrektorem był tam Gębarowicz Mieczysław, profesor, wybitny historyk sztuki. Z tym, że w 1943 roku został przez księcia Andrzeja Lubomirskiego po porozumieniu się z władzami, po wyjaśnieniu sprawy władzom państwa podziemnego, mianował Gębarowicza dyrektorem nieistniejącego Ossolineum. Gębarowicz poważną część zbiorów, łącznie z rękopisem pana Tadeusza, spakował i odesłał do Krakowa. Wolał, jak to będzie, pod Niemcami, niż by zostało zajęte przez Sowietów. Niemcy jednak nie zatrzymali tego rękopisu w Krakowie, ale w ogóle i wiele innych obiektów, wysłali i postanowili wysłać je w głąb Rzeszy. Nie zdążyli, nacierająca ofensywa Armii Czerwonej dopadła ich i oni porzucili to wszystko pod Złotoryją w takiej wiosce Adelin. Teraz to się Zagrodno nazywa. po wojnie no, toczył się spór, co z tym rękopisem należy zrobić, też wśród polityków. Kilka instytucji się ubiegało, ale Cyrankiewicz przekazał to do Ossolineum, bo dyrektorem Ossolineum był jego szwagier, czy ktoś tam, prawda, więc no, takim kartką papieru zadecydował o tym, że przekazał to do Ossolineum. No, przyszedł rok 89, sytuacja się zmieniła. Już przed tym rokiem, jakiś rok wcześniej, przyjechał do Wrocławia syn Artura Tarnowskiego, bo Artur już nie żył, ale Jan Tarnowski. Mój poprzednik nomenklaturowy nie pokazał mu tego rękopisu, wręcz go wyrzucił. W roku 90 rozmawiał z Pieniążkiem, dyrektorem Muzeum Literatury, i uznali, że on to przekaże w depozycie do Muzeum Literatury. Jak się o tym dowiedziałem, no to rozpocząłem działania, które miały zwrócić uwagę na to, że to nie jest fair. Instytucji, która to przechowała, otoczyła troską, dzięki której to się jakoś uratowało, na samym początku nowej niepodległości zabierać jej to. No ale Jan mówi do mnie, no, że on niestety jest po rozmowach z rodziną i z bardzo liczącymi się notablami polskiego życia kulturalnego. Oni to postanowili. To ja mówię, to ja bym się chciał z nimi spotkać. Spotkałem się z nimi, no i zacząłem mówić, że to nie jest w porządku. I w ten czas profesor Kubiak, który był znawcą antyku i pisał w Tygodniku Powszechnym, powiedział tak: dobrze, ja gotowy jestem od tej chwili wspierać pana w tym, do czego pan dąży, ale jeden warunek. Musi pan odnowić umowę depozytową. Tak jak to było. Nie było dla mnie łatwą decyzją tak jednoznacznie się zgodzić, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, jeśli Ossolineum chce dalej zachować wiarygodność i być przyzwoitą instytucją, to nie ma innego wyjścia, tylko tak powinno zrobić. Wobec tego zgodziłem się na podpisanie umowy depozytowej. No i tutaj spotkał mnie okrutny ataki na mnie były ze wszystkich stron, że oddałem Tarnowskim, że to jest narodowe, to dzieło to powinno być unarodowione i tak dalej, i tak dalej. I to profesura mnie atakowała. Pamiętam, wtedy zostałem poproszony do radia we Wrocławiu na taką audycję. Pani redaktor prowadząca audycję mówi do mnie: no, oddał pan Tarnowskim rękopis. Ja mówię: no nie, nie oddałem. Oni złożyli w depozycie w Ossolineum, tak jak to było wcześniej. No tak, dobrze, ale co pan zrobi, jak on rękopis sprzeda? No, mam zapisane w umowie, powiedziałem, prawo pierwokupu tego rękopisu. No ale co pan zrobi, jak on zechce za to 10 milionów, powiedzmy, dolarów? Więc ja na to odpowiedziałem: dlaczego pani tak nisko wyceniła rękopis pana Tadeusza? Proszę panią, nie ma ceny na rękopis pana Tadeusza. To jest jedyny tego rodzaju autograf, epopeja narodowa. Nie wiem, ile jest wart rękopis, ale w każdym bądź razie pani nie może określać tej ceny. Może być więcej. A jeśli pani mówi, że rękopis powinien być unarodowić, to zwrócę się do narodu, żeby kupił od Tarnowskich i dał go temu narodowi. Nie ma innej drogi. Ostatecznie kupiliśmy ten rękopis za 200 tysięcy dolarów. To też taka barwna jeszcze historia, bo Tarnowski, przez lata go namawiałem, wreszcie potrzebował pieniędzy i powiedział, że dobrze, on sprzeda za 200 tysięcy dolarów. Ale kiedy już załatwiłem pieniądze na to, kiedy miała się odbyć uroczystość podpisania umowy notarialnej, to zadzwonił do mnie i mówi: cała rodzina mnie zaatakowała. Powiedziała, że ja zwariowałem. Oddałem za bezcen zupełnie rękopis. Także no niestety muszę zmienić decyzję. No ja mówię, ale jak to? Już wszyscy wiedzą, miasto daje pieniądze, no będzie sytuacja wręcz skandaliczna. No wie pan, ale to ja za te 200 tysięcy sprzedam 1/3 rękopisu. Ja mówię, no dobrze, 1/3, no którą? A co z pozostałymi 2/3? Jak to pan to widzi w ogóle? No wie pan, no niech pan nie dramatyzuje. 2/3 dam Ossolineum w darze. I tak się zakończyła ta historia. Potem wybudowaliśmy Muzeum Pana Tadeusza. W tej chwili tam jest eksponowany. A to jest druga jego podróż zagraniczna. Przyjeżdża do swojego w zasadzie Mickiewicz, Lwowa. Przepraszam, Wilna. Natomiast byliśmy już na wystawie w 809, przepraszam, w 1900, w 2009, przepraszam, roku na wystawie we Wiedniu w Prunksaal, w tej Bibliotece Narodowej Wiedeńskiej. Pokazywaliśmy go w dwustolecie objęcie przez Ossolińskiego funkcji kuratora tejże biblioteki austriackiej, cesarskiej. I w ten czas też była wielka uroczystość, był też patron dwóch prezydentów, prezydenta Kaczyńskiego i prezydenta Austrii. Było kupę ludzi. Teraz jesteśmy w Wilnie i jeszcze bardziej się z tego cieszę, bo nie sądziłem, że Litwini w ostatnich dosłownie latach rzeczywiście bardzo wyraźnie zmienili swoje stanowisko i przyjęli to w sposób naprawdę znakomity.
A co się czuje, mając w dłoniach rękopis pana Tadeusza?
Może ja panu powiem inaczej. W roku 1990 przyjechał do Wrocławia Jan Nowak-Jeziorański. I oczywiście zaprosił go ówczesny szef Solidarności Władysław Frasyniuk. Wieczorem, po dwóch dniach bodajże, Frasyniuk zaprosił trochę ludzi na taką kolację z Nowakiem Jeziorańskim. W czasie tego spotkania z Nowakiem przyszedłem do niego i mówię: panie dyrektorze, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego pan nie odwiedził tak znakomitej instytucji jak Ossolineum we Wrocławiu. Trochę tak ze śmiechem mówię, a on mówi: no wie pan, ma pan rację. Ale ja jutro o 9 samolotem wylatuję. Teraz jest już północ, się zbliża. Czy pan mógłby mnie przyjąć jutro o 7 rano w Ossolineum? Ale rzeczywiście, mówię. Na drugi dzień przyszedł o 7 rano. Przygotowaliśmy dlań rękopis do oglądania. Usiadł przy kasecie. Wyjęliśmy rękopis. On zaczął przeglądać, czytać inwokacje i zaczęły mu po policzkach płynąć łzy. Zdałem sobie sprawę, jak te pokolenia walczące o Polskę, czym był dla nich ten utwór, czym był Mickiewicz. No tym samym był i jest dla mnie. To jest epopeja narodowa. To jest tak jak dla Greków Pan Tadeusz, to tak jak dla Greków Iliady i Odyseja.
To była rozmowa przeprowadzona po właściwie tej uroczystości otwarcia wystawy dotyczącej Adama Mickiewicza i pana Tadeusza w Pałacu Muzeum Wielkich Książąt Litewskich. Rozmawiałem z Adolfem Jóźwienko, dyrektorem Ossolineum. Patrzę na zegarek, jest godzina 7:55.